Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Monika Osiecka.
Ponieważ wiele z tych prac to są akty, to spotykałam się ze strony mężczyzn z takimi komentarzami po prostu męskimi. Nie powiem seksistowskimi, ale no takimi no klasycznymi męskimi. I ja przy pierwszych razach, kiedy to słyszałam, to byłam w szoku. Byłam w szoku, bo moje prace w ogóle były o czym innym.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry, z Warszawy Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj na którym piętrze jesteśmy?
No, udało nam się na 50.
Na 50.
Tak, najwyższym.
Piętra. W wieżowcu przy ulicy Złotej. Z pięknym widokiem na Warszawę. Siedzę z Moniką Osiecką. Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry, witam.
Co masz napisane na wizytówce?
Rzeźbiarka.
A miałaś kiedyś napisane rzeźbiarz?
Nie.
Czyli używasz żeńskiej końcówki?
Używam to naprawdę od bardzo dawna, kiedy jeszcze w ogóle feminatyw, nie było nawet takiego słowa feminatywy. Chociaż to nie jest tak, że bardzo się utożsamiam z tym, prawda, z jakby postacią czy archetypem kobiety. Raczej ja byłam tak wychowywana, że kiedy wchodziłam w jakąś tam pierwszą dorosłość, uważałam, że jestem po prostu człowiekiem. Nie uważałam się za jakąś szczególnie kobietę. Tym bardziej nie za faceta, ale byłam człowiekiem ogólnie.
No to jesteś szczęściarą. To rzadko się zdarza, żeby w ten sposób wychowywać ludzi naszego pokolenia. Urodzonych w latach 60. 70.
No to było, wiesz, i dobre, i znaczy to było dla mnie też bardzo trudne, dlatego że to się wzięło z tego, że ja głównym takim moim, właściwie w pewnym sensie wychowywał mnie ojciec, znaczy miałam oboje rodziców w domu, ale moja mama była bardzo, tak jakby kompletnie za jakąś szybą, taką zimną osobą, która nie rozmawiała nawet ze mną nigdy. Nie rozmawiała ze mną. Pamiętam, wydawała mi owszem polecenia, ale ojciec był tą ciepłą postacią, która mnie przytulała, która mi mówiła o życiu.
Dlaczego mama nie rozmawiała?
Myślę, że była zbyt niedojrzałą matką, kiedy mnie urodziła. Była bardzo młoda, miała 20 lat. Może z innych względów. Rodzin też była trochę tak, jak była półsierotą, jej ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim. Mama później ją zostawiła u dziadków i wiele lat układała sobie życie w Warszawie. Po wojnie, kiedy były ciężkie czasy, musiała pracować. No taki przynajmniej jest ten etos rodzinny, że babcia właśnie zostawiła mamę z tego powodu, no ale zostawiła.
Powiedziałaś o tacie i rodzinie i twoje pierwsze miejsce życia.
Tak.
No i w sumie tam się też zaczyna twój pewnie własny pokój, bo tam spędzasz dzieciństwo, to są Włochy.
Tak. Urodziłam się we Włoszech, w Mediolanie. No mogę powiedzieć, że jak tylko sięgam pamięcią wstecz, to rzeczywiście ja zawsze miałam swój pokój. Później było gorzej. Później było gorzej, kiedy okazało się, że jednak pokój rzeźbiarki to jest coś innego niż po prostu pokój. Że to jest miejsce, które, które więcej wymaga. I tutaj już borykałam się, jeśli chodzi o posiadanie pracowni. Do dzisiaj, znaczy w tej chwili na przykład, mimo że jestem w tym zawodzie od studiów całe życie. To już jest, myślę, że musiałabym policzyć, 30 lat. W tej chwili nie mam pracowni. Tak mi się losy potoczyły. Tak to się ułożyło. Ja miałam, ostatnio miałam trzy piękne pracownie, ale one były, formalnie one należały do mojego męża. No, a się rozwodzimy. I nagle się okazało, że muszę to wszystko, nawet nie było czasu pakować niektórych rzeczy. I musiałam opuścić te wszystkie lokale. No i jestem w takim właśnie stanie braku pokoju. To jest bardzo, bardzo, że tak powiem, no moim marzeniem na ten rok, to mój jakby cel podstawowy to jest odzyskać pokój.
A jak powinna wyglądać pracownia rzeźbiarki?
Różne, prawda, są różne materiały, w których można pracować. Ja pracuję najczęściej w kamieniu, ale też robię rzeźby z brązu. Ze względu na to, że nie da się w Polsce przez cały rok pracować w kamieniu, jest za zimno. Ja to robię, mój pokój do rzeźbienia w kamieniu, to jest jednak najchętniej łąka. To jest łąka, miałam nieraz taką pracownię, właśnie piękną łąkę otoczoną drzewami, gdzie mogłam, mimo że pracowałam w kamieniu, co jest dosyć, może być, naprawdę pył jest, trzeba nosić maskę, nauszniki, hałas, to jednak na łące.
A hałas?
To może być bardzo, jednak nadal bardzo przyjemne zajęcie.
A hałas się wydobywa
z... Ze szlifierki, z kompresora też. Jeżeli się, no zależy czego się używa, ale wszystkie narzędzia mechaniczne praktycznie dają hałas. I to no, dosyć taki... Chociaż ja ten hałas... dla jednych to jest hałas. Dla mnie dźwięk szlifierki nie jest hałasem. Bo to jest, ja tyle godzin spędziłam w tym, ja zresztą poznaję po dźwięku szlifierki, czy ona dobrze pracuje, czy ja dobrze tnę. Po latach już doświadczenia z tym po prostu narzędziem, ja nawet nie muszę patrzeć, szczerze mówiąc. Ja po dźwięku doskonale wiem, czy ja dobrze tnę, czy coś się dzieje jakby nie tak. To w sekundę można się zorientować. Oczywiście patrzę, ale to jest taki... To jest taka moja muzyka medytacyjna. Praca w kamieniu potrafi być monotonna, bo jednak są twarde. Niektóre kamienie są twarde i żeby od nich odciąć jakiś fragment, to jednak wymaga systematycznego nacinania, odbijania. To jest taka, po pierwsze, oderwanie od rzeczywistości zupełnie i taki rodzaj właśnie transu.
Twardy jest granit?
Granit jest bardzo, bardzo twardy. Do granitu trzeba mieć zupełnie inne narzędzia niż do innych kamieni, niż do marmuru czy czegokolwiek.
Alabaster jest mięciutki?
Alabaster jest, owszem, tak, jest mięciutki i właściwie alabaster dla mnie, ponieważ ja pracowałam zawsze w twardszych kamieniach, najczęściej w marmurze, to dla mnie alabaster jest wręcz za miękki, to jest takie masełko. Ja rzadko mogę szlifierką ciąć alabaster. Ja muszę to robić, bo szlifierka wpływa mi w to. Zanurza się. I czasem się tak czuję, że mogę tą skórę rzeźby przebić, tam, że gdzieś mogę za głęboko, tak nie, troszkę niekontrolowanie. W alabastrze rzeźbię zawsze młotkiem pneumatycznym, czyli dłutem. To wtedy jest, tak, do alabastru dłut.
Ciekawi mnie to, wiesz, czy jak to się odbywa w procesie twórczym? Czy najpierw musisz zobaczyć kamień i dopiero wtedy ci się rodzi w głowie pomysł, z tego kamienia będzie taka forma, taką postać, taką abstrakcję tworzę?
Prawie tak. Prawie tak. To znaczy proces wybierania kamienia to jest pierwszy etap rzeźbienia. U mnie, bo artyści mają bardzo różnie. Ja jadę do kamieniołomu i tam wybieram. I teraz to nie zawsze, oczywiście czasem mam zamówienie i pod zamówienie wybieram jakiś konkretny, prawda, wymiar czy konkretny tam jakiś kształt, to też, ale najbardziej lubię rzeźbić czy pracować, jak to ostatnio ktoś fajnie powiedział, nie bez sensu, tylko właśnie, że nie ma zamówienia, nie ma pieniędzy na widoku. Tak, że po prostu w zawieszeniu takim dla siebie, czysto dla siebie. I wtedy wybieram te kawałki. Ja po prostu coś zaczynam, coś mnie intryguje. No tak jak normalnie inne rzeczy. Jedne nam się podobają, drugie nie. I w tym kamieniołomie jedne mi się podobają kamienie, drugie nie mają, prawda, nie działają na mnie. I ja wybieram te, które czymś mnie złapią. Czymś mnie...
Czym cię łapią?
Kształtem, kolorem.
Fakturą.
Bo są takie kamieniołomy, takie miejsca, gdzie kamień nie jest wydobywany tylko w sześcianach, cięty na sześciany i sprzedawany, tylko są wydobywane dzikie bloki. Dzikie bloki. I one mnie inspirują. One po prostu czasem są tak przepiękne.
Jak wyglądają?
No mają jakąś... nie wiem, jakąś jedną stronę, na przykład poraną od tych wielkich narzędzi, czy tych koparek z kamieniołomu, mają jakby na sobie już wypisaną jakąś historię. Mają takie głębokie zadrapania, albo jakieś takie uskoki nagłe, jakieś dzikość. Bo jak się kamień, prawda, rozklinuje i on pęknie tak, jak chce, to on potrafi mieć... taką dziewiczą, cudowną powierzchnię. I czasem to jest bardzo spokojna powierzchnia, czasem nie. No niemniej jednak czasem widzę w kamieniu już, to też jest tak, że ja już pewne formy wolę. Po tylu latach ja wiem, że ja wolę smukłe. One bardziej przykuwają mój wzrok. Ja czasem je wybieram i kupuję, nie mając pomysłu na rzeźbę. Jakieś takie podługowate. I lubię, żeby miały dwa czubki. Nie wiem dlaczego. Lubię to jakoś tak może ta bryła rozszerzać się na środku i później jednak zwężać na dwie strony. W jakiś szpic, w jakiś czubek. To mnie, podoba mi się to. I często więc wybieram je, ponieważ czymś mnie urzekną, coś w nich jest i ja czuję, że tam jest dla mnie potencjał. I później, następnie w pracowni, no w dobrych czasach, na przykład kiedy miałam tą pracownię taką, jaka naprawdę no, z prawdziwego zdarzenia, to wynosiłam te kamienie. Oczywiście nie sama, tak? To do tego zawsze potrzebna pomoc. Układałam je sobie. Znaczy potrzebna pomoc, bo są ciężkie. One potrafią po pół tony ważyć. To jest średnio, lekko pół tony. Nawet 300 kilo, no to już i tak, proszę cię.
100 kilo to też jest sporo.
No 100 kilo to już musi być ktoś, kto...
Powiem, że 50 kilo to też jest całkiem sporo.
Ja nie wiem, ja też te swoje prace dźwigam, ale właśnie nie wiem do jakiego ciężaru. No myślę, że tak do 30 kilo może dochodzę maksymalnie, ale nie wiem. Chodzę na siłownię, może się poprawię. Bo to też z korzystaniem z cudzej pomocy przy noszeniu kamieni, to też jest pewien... Ja mam zawsze taki trochę zgrzyt wewnętrzny.
Bo? Że musisz prosić o pomoc?
Że muszę prosić o pomoc mężczyzn. Bo to są no jednak trudno, żeby kobiety, prawda? Więc mężczyźni. I ja często po takim noszeniu, którym ja oczywiście dyryguję i biegam i pokazuję gdzie i bardzo, bardzo mi zależy, żeby niczego mi nie utłukli, no bo oni nie wiedzą, jak kruchy też jest kamień, szczególnie jak ma te różne czubki, o których mówiłam. To ja się często, przez wiele lat czułam się tak samo chyba zmęczona jak ci panowie po takim przenoszeniu. Później zaczęłam specjalnie, świadomie uczyć się dać im zrobić swoją robotę. A ja zrobię swoją, tak? Że każdy ma swoją. Prawda? No bo proszę na przykład, żeby w rzędzie mi ułożono, nie wiem, tam 5 czy 6 tych bloków. To jest najcudowniejszy moment, bo ja sobie później chodzę między nimi. Jest załóżmy ta łąka, jest słońce, jest miło, jest maj albo czerwiec, nie wiem. I ja się tym kamieniom przyglądam. I on jest słońce właśnie, one tak pięknie wyglądają. Aha. Niektóre polewam wodą, żeby zobaczyć ich prawdziwy kolor. No i to wtedy to już mnie zawsze, to jest dla mnie niesamowicie inspirujące. I ja już na ogół wiem, w kilku tych kawałkach kamienia już widzę swoje rzeźby od razu. Ja już nie wiem, który ADHD mi się takie włącza, już nie wiem, który pierwszy zacząć. Lubię mieć kilka zaczętych naraz rzeźb, bo to też daje możliwość odejścia, czyli możliwość...
Zostawienia,
dystansowania się.
Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
No a dlaczego tak chętnie wracasz do postaci kobiety w swoich, wiesz, swoich rzeźbach? Kobiety właśnie, szczupła dość, czasami w ciąży są. Kobiety w jakiejś takiej pozie łagodnej, tak je widzę, w odpoczynku niektóre. I tak, wiesz, uderzyło mnie to, co powiedziałaś na początku, że byłaś wychowywana nie jak dziewczyna, nie jak chłopak, po prostu jako człowiek.
Tak.
I właśnie tutaj teraz te kobiety, bo wydawało mi się takie to oczywiste, no kobieta rzeźbi kobiety, no.
Ja myślę, że, znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre moje prace, te kobiece, one jakby odzwierciedlają jednak takie archetypy nasze kulturowe kobiety, ideału kobiety, czy takie prawda... Ale to są wszystko, tak mi się wydaje, no bo też się nad tym zastanawiałam. I to nie ma łatwych odpowiedzi. Znaczy, wiesz, bo ja to wszystko spontanicznie robiłam, tak bez głębszej jakiejś analizy psychologicznej, no naprawdę. Po prostu robiłam to, co czułam, że potrzebuję zrobić. Co mnie w tym momencie, gdzie mam emocje, które mogę przeładować z siebie w ten kamień. I robiłam właśnie to, co prawda, co zrobiłam. Myślę, że dlatego kobiety, że ja w pewnym sensie musiałam się przybliżyć, czy chciałam się przybliżyć do tego, czym kobieta jest. Ponieważ nie miałam relacji z matką, ja nie wiedziałam, ja musiałam też siebie skonstruować w jakiś sposób, prawda? I to były te wszystkie, to są takie moje właśnie próby. Mi się wydawało bardzo długo, że poprzez fizyczność oddaje się to, co się ma w sobie, we wnętrzu. Czyli jakby figura jest nośnikiem naszych wewnętrznych, tego, kim jesteśmy wewnątrz. I to była intencja moich wielu prac. Natomiast później zobaczyłam, że one spotykają się z bardzo różnym odbiorem. Niestety, znaczy mówię niestety, no oczywiście pracę wypuszczasz i ona idzie w świat. I
jest czytana.
Grunt, żeby była czytana. Tak. Ale też spotkałam się z tym, ponieważ wiele z tych prac to są akty, to spotykałam się ze strony mężczyzn z takimi komentarzami po prostu męskimi.
Fajne
nie
ciało.
Byłem seksistowskimi, ale no takimi no, klasycznymi męskimi. I ja przy pierwszych razach, kiedy to słyszałam, to byłam w szoku. Byłam w szoku, bo moje prace w ogóle były o czym innym.
A komentarze kobiet?
Miałam, znaczy jeden pamiętam, wspaniały komentarz, bo oczywiście ja nie mówię, że mężczyźni dawali mi złe komentarze o kobiety. No, nie. Bardzo różne miałam komentarze z wielu stron, ale raz pamiętam taką sytuację, robiłam rzeźbę absolutnie abstrakcyjną w Szwajcarii na sympozjum nad jeziorem. Rzeźbiliśmy i rzeźba była duża, abstrakcyjna i mniej więcej było tak, że ona była taka, to był taki dziki kamień, tak jak ja lubię, z zewnątrz, który ja częściowo wydrążyłam w środku, w takie geometrycznie trochę, ale tam w środku, tam było gładko i tam coś się tam jeszcze, właściwie tak, nieważne, ona miała te dwa kontrasty. I przyszła pani i powiedziała mi właśnie, że to jest Szwajcarka, że to jest, że w tej rzeźbie ja powiedziałam wszystko o sobie. Być może o niej. No, być może o niej. Ale że właśnie surowa na zewnątrz, taka, która musi się bronić, tak, jakaś, ostra, a w środku właśnie łagodna i gładka i już nie musiejąca o nic walczyć, ani niczego, prawda, po prostu.
Ani niczego udowadniać.
Tak.
Ciekawe mnie, czy twoja mama widziała twoje rzeźby?
No, oczywiście dała mi w prezencie mój album, więc na pewno, znaczy, więc widziała. Widziała też, jak ja robię różne rzeźby, bo ja ponieważ mój taki pierwszy prawdziwy pokój, wracając do pokoju, który posiadałam na własność, gdzie spędziłam wiele naprawdę bardzo szczęśliwych chwil mojego życia, to był pokój w postaci takiego garażu, który mój ojciec mi zbudował na łące za domem. Ojciec zbudował, ponieważ ja nawet sobie wtedy, ja kończyłam studia. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że nie zastanawiałam się, gdzie to ja będę rzeźbić po studiach. Natomiast on kiedyś przyjechał do mnie na akademię, tu w Warszawie, na akademię i zobaczył, ile ja mam już rzeźb zrobionych przez te 4 lata. I zrozumiał, że po prostu musi ten pokój mi zbudować, bo inaczej będzie jakiś, nie wiadomo, prawda, co to ma być z tymi pracami. Nie chciał, żeby się zniszczyły. Mm-hmm. Także bardzo to miło, bardzo to doceniam.
Mm-hmm. Opowiesz o twojej rzeźbie dla powstanek warszawskich, staną tutaj w Warszawie.
Tak, na Placu Krasińskich. Tak. Bardzo pięknym miejscu. Jestem, szczerze powiem, no, jestem dumna z tej propozycji i lokalizacji również.
Trzy
kobiety trzymające się za ręce. Więc ja miałam, znaczy to nie było dla mnie łatwe zrobienie tego pomnika. Tak ideowo, ja zrobiłam już kiedyś rzeźbę w miejscu publicznym jest we Francji, na wzgórzu Montormel. To akurat na zakończenie bitwy pod Falaise, na zakończenie tej bitwy generała Maczka, zwycięskiej takiej bitwy, w której Polacy odnieśli, no Polacy mieli duży bardzo wkład w nią.
Maczuga.
Na Maczudze. I ja zrobiłam rzeźbę abstrakcyjną. I tam oczywiście mogłabym o tym opowiadać, ale to był jakby mój taki autentyczny, prawdziwy przekaz. Ja z nim się w pełni godziłam. Natomiast tutaj ja miałam zamówienie na rzeźbę figuratywną, więc już nie mogłam zrobić, trzeba było się, prawda, w tym zmieścić. Więc wyrzeźbiłam 3 kobiety, starając się nie umiejscawiać ich bardzo mocno w ich realiach historycznych, czyli kiedy patrzymy na te 3 rzeźby, na te 3 postacie, gdyby to było oderwane od napisu, to nikt by nie wymyślił, że to są 3 powstanki. To są po prostu 3 kobiety ubrane neutralnie, żeby też epokę trochę zamazać, czas, w którym one istnieją. I bo chodziło mi tylko o przekazanie też jakby idealizowanie, ale takiego pragnienia solidarności między kobietami. I ja chciałam, żeby to było jak najbardziej ponadczasowe. Dlatego one są neutralnie ubrane, nie ma atrybutów powstańczych. Znaczy, owszem, no tam jest opaska, no ale ponieważ rzeźba była, to też było takie moje, no musiałam zrobić to ustępstwo, ponieważ to była rzeźba robiona dla powstańców, dla weteranów. Więc ona musiała być też dobrze czytana przez tych państwa, przez tych ludzi. I oni zresztą mieli bardzo... Oni nawet abstrakcyjną rzeźbę by zaakceptowali. Oni nie mieli z tym problemu. Oni byli po prostu bardzo szczęśliwi, że w ogóle taki temat jest poruszony i że to powstanie. Więc... Chodziło mi właśnie tylko o tą solidarność kobiecą, która naprawdę góry przenosi.
Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
A te kobiety w twoim życiu, które są... blisko i ważne.
Tak.
Były, bo mogły już odejść. To opowiesz o nich? Takie kobiety ważne w twoim życiu, w tym twoim własnym pokoju twórczym. pozatwórczym, o których możesz powiedzieć?
A to jest pytanie trudne. Bo widzisz, ja mam tak, że też ze względu na moje, na jakby koleje losu, bo ja jako dziecko byłam wożona przez rodziców, wiesz, mój tata pracował w dyplomacji i ja zmieniałam kraje. I musiałam te przyjaciółki, które miałam, porzucać i później zdobywać nowe.
To były Włochy, to...
Włochy, najpierw Polska, później najpierw Włochy, potem Polska, potem Teheran i potem znowu Polska. To się tak wydaje, ale to jest... musiałam te przyjaciółki gdzieś tracić. I po latach udało mi się wrócić do niektórych. Niedawno na przykład zupełnie taki mój przyjaciel poprosił mnie o przetłumaczenie na język perski zdania. Pisze książkę fantasy. I więc ja przypomniałam sobie, że miałam w podstawówce, no ale dosłownie w czwartej klasie podstawówki ostatni raz się widziałyśmy i byłyśmy razem, przyjaciółkę, pół Włoszkę, pół Persjankę w tej mojej włoskiej szkole. I odezwałam się do niej. I teraz codziennie albo co drugi dzień do siebie piszemy. Więc ja mam tak, że mam pewne przyjaźnie, które później jakoś trochę odpływają i pojawiają się nowe kobiety. Mam nadzieję, że na przykład teraz od dawna już mam taką przyjaciółkę Lilę, z którą no mam nadzieję, że ja tak samo ją, ale ona mnie tak wspiera i mamy tak bliską relację. Ja chyba nigdy nie miałam aż tak zupełnie, aż takich rzeczy sobie nie opowiadałam z dziewczynami. Nasza przyjaźń trwa w tej chwili już mniej więcej, nie wiem, 2 lata. Mam nadzieję, że tak zostanie, że już te pływy się u mnie może zakończyły. No ale tak jak mówię, mam bardzo dużo koleżanek, i te, które nazwałabym przyjaciółkami 5 czy 10 lat temu, to dzisiaj już to są bliskie koleżanki, a przyjaciółki są nowe.
A w tym własnym pokoju, tym, jak myślisz tak. O swoim takim rozwoju twórczym, drodze twórczej.
Tak.
Jakie miejsce zajmuje rodzicielstwo? Ono jakoś wpływa? Tak, twoje rodzicielstwo wpłynęło.
Czy wpływa na moją twórczość?
Czy ono coś zmieniło w postrzeganiu na przykład formy? Czy przyszły tematy, które...
Oczywiście.
Które nowe, które wcześniej by po prostu nie przyszły, gdybyś nie została mamą?
One przyszły, tak, jasne, oczywiście, że tak. Tematycznie, prawda? I kobieta w ciąży się pojawiła, bo to mnie zaczęło fascynować, jak to jest, że postać ludzka z piłką, jak to się te ciężary nagle zmieniają i w samej formie, ale w ogóle czym to jest, tak? Pojawiły się postacie w ciąży. Całą serię zrobiłam. I później oczywiście, i później też mam taką jedną rzeźbę, kobietę z dzieckiem. Klasyczną. Ma nieduża rzeźba. Kobieta przytulająca swoje dziecko. A teraz ostatnio znajomy powiedział mi, że to jest Madonna od Osieckiej. Kupił ode mnie taki pan, powiedział, że to jest Madonna od Osieckiej. Ale też zrobiłam portret mojego syna, kiedy był malutki. Ale jeśli chodzi o mój taki główny nurt i główną twórczość, to nie. Jeśli chodzi o samą, ten jakby, czym jest moja twórczość, jakie są tematy, co z nich wynika, to rodzicielstwo, jakby, czy macierzyństwo nie jest jakimś tematem przewodnim u mnie.
A nawet nie temat, wiesz, tylko takie po prostu zderzanie się z zupełnie nową sytuacją, jaka się zdarza, kiedy stajemy się rodzicami i takie przekierunkowanie energii tylko z siebie. No bo jak jesteśmy z sami, ze sobą.
Tak,
to ten egoizm.
Bardzo ciekawe pytanie.
Naturalnie po prostu jest sobie, po prostu ma możliwość
tak.
Delektowania się samym sobą, a kiedy tak. pojawia się dziecko, no ono zazwyczaj zaczyna być na pierwszym miejscu, ale mogę tak. się mylić, bo to różnie mają artystki.
Różnie. Nie, więc u mnie, ja myślę, że ja, to jest tak, że ja starałam się zawsze łączyć rodzicielstwo z byciem artystką, łączyć, ale na zasadzie, żeby jakoś dawać z tym radę. Po prostu dawać z tym radę.
A bo
ja byłam sama. Ja byłam, na ogół sama byłam. Po prostu wychowywałam mojego syna sama. I to właśnie, no oczywiście, po pierwsze zabierałam go na, jak jeszcze studiowałam, zabierałam go ze sobą na akademię. Więc on chodził ze mną na wykłady z historii sztuki, chodził do pracowni. W niedzielę spędzaliśmy przy mojej rzeźbie na akademii, na takim dziedzińcu. Ja pracowałam w kamieniu i on też pracował w kamieniu. On się tam bawił, ale jednak narzędziami. On został rzeźbiarzem, on jest artystą wizualnym. I po prostu jakby włączałam go, jak już trochę podrósł, już miał może 10 lat, to zaczęłam go zabierać ze sobą na sympozja. Bo to był taki okres, kiedy ja bardzo dużo jeździłam na różne sympozja, głównie po Europie, i zabierałam Jaśka ze sobą. I to było coś przecudownego. Naprawdę, to ja wtedy wreszcie nie miałam tego rozdarcia między sztuką a domem, tak? A dzieckiem. No bo jeśli robisz tutaj swoją sztukę, no to wiadomo, że nie zajmujesz się dzieckiem, no to nie ma cudów. A tu udawało się to połączyć, ponieważ Jaś uwielbiał to. On po prostu rzeźbił razem z nami. Fantastycznie. To było wyjątkowe odkrycie i on też to wspomina bardzo dobrze, bo myśmy byli na przykład zaproszeni, no nie wiem, sympozjum mogło się odbywać na Sardynii, gdzieś nad jakąś piękną rzeczką. Było 10 rzeźbiarzy, każdy miał swój kamień i Jaś dostawał swój kamień, no bo no jak, no jest dziecko, no coś, żeby robiło, no bo przecież my zajęci. I on chodził po tych wszystkich moich różnych znajomych rzeźbiarzach, pożyczał różne dłuta i siedział tam sobie rzeźbił. Nie dość tego. My na przykład prawda, chcieliśmy pracować, więc nie zawsze lubiliśmy, kiedy z autokarów wysypywały się różne osoby i przychodziły rozmawiać i pytać o rzeźbę i tak dalej. No czasem, prawda, jak ktoś jest w transie pracy, to nie zawsze jest taki moment, że może się oderwać. Natomiast Jaś idealnie, on uwielbiał, żeby do niego chodzili. Więc to pamiętam, szczególnie taki jeden plener właśnie na Sardynii, gdzie on był na początku, bliżej drogi, stał ze swoim kamieniem bardzo dużym, miał ze 12 lat, co wyrzeźbił? La chiave del giorno, klucz dnia, wiadomo, i wyrzeźbił komputer i joystick. I on stał i uwielbiał, jak właśnie te grupy podchodzą do niego, bo pierwszy stał, my głębiej, w tym zagajniku, i on tłumaczył, co wyrzeźbił. Więc my już widzieliśmy, że pierwszy napór już tam jest, już jest opanowany. Możemy się jakoś przygotować. Już mniej osób, prawda, już z mniejszym impetem na nas tam ruszali. Więc to było wspaniałe właśnie to łączenie. Bo tak to byłam zawsze w jakimś rozdarciu. Po prostu.
Jak zanim tutaj włączyłyśmy te wszystkie sprzęty do nagrywania, to powiedziałaś mi, że ten zawód jest dość trudny dla kobiety, rzeźbiarki.
No trzeba się zaciąć, naprawdę. To jest po prostu, trzeba mieć albo kompletnie głowę w chmurach i na nic nie zwracać uwagi, tak jak ja bardzo długo.
Na nic, czyli na?
Na przeciwności.
A jakie największe?
No po prostu wydaje mi się, że praca twórcza, jeżeli ją naprawdę oddajesz się jej, bardzo dużo wymaga. To znaczy trzeba bardzo dużo innych rzeczy. Właściwie nie ma wakacji często, nie ma czasu, nie ma... jakby rzeczywistość staje się mniej istotna, a jednak masz dziecko, więc jednak musisz ją też prowadzić. Nie ma też często... jak to powiedzieć? Jest się samemu. Ja przynajmniej tak odczuwałam. To nie jest jakaś miła, łatwa praca, gdzie idziesz, są koleżanki i sobie siedzicie i tam popracujecie i potem pogadacie i jeszcze pójdziecie na cappuccino. Bez pieniędzy, czy jeździ się gdzieś, w jakieś góry, nie ma telefonu. No prawda, kiedy jeszcze nie było komórek. To ja jechałam na jakiś plener i potrafiłam przez na przykład 2 tygodnie w ogóle się nie odezwać do domu, albo 3. Nikt nie wiedział, gdzie ja jestem. Bo...
Poza no, zasięgiem.
Tak. I... jakby też trzeba liczyć na siebie, trzeba się upierać przy swoim, bo ludzie chcą cię zmienić, bo się dziwią. A dlaczego ty taka jesteś? A dlaczego ty... no, w ogóle, dlaczego ty się nie malujesz? A dlaczego ty nie chodzisz na obcasach? A dlaczego ty nie wypinasz tyłka? No, nie spełniasz tych... jak to się nazywa tak ładnie? Nie jesteś taką kobietą...
Kryteriów, takiej kobiecości standardowej.
Tak, nie robisz tego wszystkiego, bo może czujesz się lepsza, albo w ogóle co z tobą...
Jakby... Dlaczego jesteś tylko człowiekiem?
No, naprawdę. I wiele, i też wielokrotnie miałam takie sytuacje, niestety, bo ja wtedy ja nie zdawałam sobie z nich sprawy, ale oczywiście później teraz już sobie świetnie zdaję sprawę, z różnych takich męskich, miałam parę takich właśnie nieprzyjemnych sytuacji z mężczyznami, od których coś zależało. Na sympozjum. Szef sympozjum, główny pan, który to wszystko organizuje, pozwalał sobie wobec mnie na uwagi po prostu chamskie, tylko dlatego, że nie chciałam go żadnymi względami obdarzyć, tak? No, mogłam się spakować i wyjechać z sympozjum, nie zrobić rzeźby, albo mogłam po prostu zignorować to i skończyć swoją pracę i wyjechać. No właśnie.
Jakbyś na koniec miała powiedzieć o takiej sytuacji, która się zdarzyła, albo chciałabyś, żeby się zdarzyło, albo twoje marzenie, albo taki stan, który po prostu świetnie znasz. Kiedy czujesz się wolną kobietą, to co ci przychodzi do głowy?
Przychodzi mi do głowy taki moment właśnie, kiedy stoję na tej łące, mam przed sobą ten wybrany przez siebie blok. Nic nie muszę poza tym, nic mnie, żadne spotkania, żaden świat rzeczywisty mnie nie, tego dnia już nie chce, więc mój czas się rozpływa i mogę w tym kamieniu, przy tym kamieniu tyle pracować, aż poczuję, że dość. To jest po prostu odurzający stan, nie wiem jak to określić, euforyczny. To jest po prostu najcudowniejsze.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.